Dzień dobry, dobry wieczór. Witam Państwa bardzo, bardzo serdecznie i szczęść Boże wszystkim słuchaczom Radia Droga, radia internetowego. Dziś audycja jest nadawana z Wrocławia przy mikrofonie Barbara Lisowska, a dzisiaj moimi gośćmi w studiu są pani Renata.
Szczęść Boże, witam serdecznie wszystkich słuchaczy.
Pan Darek.
Szczęść Boże, witam serdecznie wszystkich.
I znana Państwu Maria, która śpiewa, gra i ten głos już Państwo na pewno rozpoznają.
Szczęść Boże, witam serdecznie wszystkich słuchaczy.
I tak jak powiedziałam, jest to internetowe radio Droga. I właśnie to słowo mnie trochę tak zainspirowało, żeby pierwsze pytanie zadać właśnie do pani Renaty, jaka była jej droga do wiary, jej droga do poznania Boga. Jak to wszystko wyglądało tak od początku? Ale zanim udzielę jej głosu, to chciałabym Państwu powiedzieć, że Renata i Darek to małżeństwo. Wyglądają naprawdę, gdyby Państwo ich widzieli, to by powiedzieli, że to są bardzo młodzi ludzie. A oni mają staż 32 lata małżeństwa. Można naprawdę tylko pozazdrościć. Są rodzicami jednej córki, już w tej chwili dorosłej. I jak patrzę na nich, to chyba są szczęśliwi ludzie. A teraz przejdźmy do mojego pytania. Pytania, jaka była droga pani Renato?
Na początku bardzo dziękujemy za zaproszenie, za to, że możemy podzielić się właśnie chociażby odpowiedzią na to pytanie dotyczące naszej wiary. No i przede wszystkim za te ciepłe słowa, przywitania. Jest nam bardzo miło. I wracając do pytania. Często się zastanawiam nad tym, jaka była moja droga wiary. I jak to w niektórych świadectwach czasami bywa tak, że ludzie mówią, że zdarzyło się w ich życiu coś niesamowitego i poznali Boga i od tamtego czasu są wierni Jemu, to mi się wydaje, że w moim życiu Pan Bóg był zawsze. I miałam ten olbrzymi taki dar, że i babcia, i mama zawsze jakoś tak nas wychowywali w tej takiej świętości życia, że warto być z Bogiem blisko. To nie znaczy, że moje życie było łatwe, bez problemów. Nie, bo zmagaliśmy się z różnymi problemami i rodzinnymi, jak chociażby choroba alkoholowa mojego taty, ale zawsze wiedziałam, że Pan Bóg był dla nich ważny i mimo swoich ułomności przekazywali nam tą wiarę. I moja mama zawsze tak stała na takiej straży właśnie, że pewne rzeczy są obowiązkowe, więc modlitwa dzieci osobista, wspólna modlitwa w rodzinie. Często kończyło się to tak, że to głównie z mamą, i msza niedzielna. I to wszystko spowodowało, że gdzieś w tym moim sercu zawsze ten Pan Bóg był i On miał tą swoją właśnie taką priorytetową wartość w moim życiu. I pewnie jak to w życiu różnych ludzi bywa, się spotyka na drodze, będąc w kościele, różne propozycje. I ja spotkałam właśnie taką koleżankę, będąc jeszcze nastolatką, która zaprosiła mnie, mówi: chodź, jest oaza, wiesz. Ja sobie myślę, co to jest oaza. No dobrze, chodź, zobaczysz, jest tam fajnie. Są i dziewczyny, i chłopaki, nie? To taka młodzieńczy czas. I rzeczywiście to był taki moment, kiedy trafiliśmy właśnie do takiej grupy oazowej. I animator tej grupy miał w sobie tak olbrzymie pokłady radości, otwartości, zachwytu nad Panem Bogiem, że ja sobie pomyślałam, że mój Bóg to jest taki w moim sercu, a nie taki na zewnątrz. Ja też tak chcę się cieszyć jak ona, tak? I też właśnie to nie było tak, że to była osoba zdjęta, jak to się mówi, święta z obrazka, tylko to był człowiek żywy, z kości, mający swoje problemy, mający swoje rozterki, decyzje, które podejmował, a mimo wszystko był takim właśnie żywym świadectwem, że z Jezusem warto. I to był taki moment właśnie, kiedy tak sobie pomyślałam, że ja też tak chcę przejść z Jezusem w swoim życiu. I druga rzecz, która jakby pozostała w moim życiu po tej mojej formacji oazowej, to właśnie takie zamiłowanie też do Eucharystii i do tego, żeby Pan Bóg był na pierwszym miejscu. I mimo tego, że Pan Bóg był zawsze gdzieś blisko w moim życiu i ważny, to ten moment takiej decyzji, kiedy trzeba było się opowiedzieć, tak Jezu, ja chcę, żebyś Ty był moim Panem i zajął tron mojego życia, był takim tak silnym przeżyciem w moim życiu, że pamiętam to do dzisiaj, nawet łącznie z obrazkiem narysowanym tronu mojego życia i gdzie moje ja i moje ego schodzi na bok i zajmuje to miejsce Pan Bóg. I tak sobie pomyślałam, że no Panie Jezu, no skoro jestem już w tym miejscu i Ty oczekujesz tej mojej decyzji i Ty wiesz, że ta decyzja będzie najważniejsza w moim życiu, jak to Ty będziesz na tym pierwszym miejscu, no to tego chcę. Także tą taką żywą wiarę, rzeczywiście taką żywą, praktykowaną, wyznawaną odwagę wiary, na pewno Pan Bóg mi dał doświadczyć w Ruchu Światło Życie właśnie w Oazie. Także stąd moje początki.
Bardzo piękne jest to świadectwo. Czyli ja uważam, że jednak ludzie, którzy pochodzą z rodzin wierzących, jest im później jakby łatwiej wejść w to życie takie dorosłe i w takie dorosłe przeżywanie Pana Boga i wiary. Bo ja tutaj zauważyłam, że Pani powiedziała raz, że w domu Pani wyniosła tą wiarę, a później z kolei spotkała Pani człowieka, który wprowadził Panią w to życie oazowe i tam to doświadczenie takiego żywego Pana Jezusa i zobaczenia tych ludzi, którzy niosą radość. I to jest chyba najpiękniejsze. Ostatnio taką słyszałam myśl, że zadałam sobie pytanie, tak? Czy moja wiara jest prawdziwa, czy jestem tylko religijna? Jeśli jestem tylko religijna, to być może niekoniecznie jest we mnie radość. Ale jeśli ja mam prawdziwą wiarę i prawdziwie wierzę i tak jak powiedziała Pani, Jezus jest na pierwszym miejscu, to znaczy ja muszę mieć, niezależnie od moich kłopotów, niezależnie od różnych sytuacji, ja muszę nieść i mieć w sobie radość. Bo właśnie Jezus Chrystus, Jego osoba daje radość nam, niezależnie od sytuacji, w której my się znajdziemy. No i tutaj przyznam się szczerze, że musiałam się głęboko nad tym zastanowić, czy rzeczywiście tak jest. Myślę, że to pytanie warto sobie zadać, każdy z Państwa, każdy z słuchaczy. Czy naprawdę jesteś człowiekiem wiary, czy może jesteś człowiekiem religijnym i pobożnym, co też jest dobre, naturalnie. Tak, to przejdziemy może teraz do współmałżonka, do Pana Darka, który wiem, że bardzo kocha muzykę. Tak, proszę Państwa, gra na gitarze i śpiewa. I zaraz posłuchamy. Może powie parę słów, a później właśnie poprosimy, żeby z Marysią zagrali i razem wspólnie może zaśpiewamy na cześć Pana Boga i na Jego chwałę. Wobec tego oddaję Panu głos. Panie Darku, zapraszam.
Naukę zacząłem mniej więcej w 4. lub 5. roku szkoły podstawowej w Miejskim Domu Kultury. Zaprosił mnie tam kolega, bo tak, że tak powiem, ja nie miałem ochoty, albo nawet pomysłu takiego, żeby grać na gitarze. Natomiast kolega mi zaproponował właśnie, żebyśmy chodzili nam na wspólne lekcje i to było dosyć takie trudne, bo to było na drugim końcu miasteczka takiego, 40-tysięcznego. Ale chodziliśmy tam razem przez 1,5 roku bodajże. I on później zrezygnował, a ja mi się tak spodobało, że zostałem. Były tam jakieś takie 2 czy 3 zespoły, w których, że tak powiem, się udzielałem. I tak minął czas tej podstawówki. Jak wybrałem się do średniej szkoły, to już poza miejscem rodzinnym, tam gdzieś dopiero na 3. czy 4. roku zostałem zaproszony do zespołu muzycznego, który działał przy kościele, przy parafii Matki Kościoła w Dzierżoniowie. I tam na początku grałem tylko. To taka historia, że nie chciałem śpiewać, tak się, że tak powiem, nie Nie widziałem jako śpiewak.
Zabrakło odwagi może.
Brakło może nie odwagi, albo później ta odwaga przyszła i się zacząłem śpiewać, ale to dlatego, że się jakoś tak przekonałem do tego, że ten mój głos jest taki przydatny w zespole po prostu. Przydatny w zespole.
Ja może w tym momencie tak dodam taką ciekawostkę właśnie z życia naszego małżeństwa, bo ja w Dzierżoniowie, z Dzierżoniowa pochodzę i tam się właśnie poznaliśmy. Właśnie w tym zespole. W tym zespole było kilkanaście osób, z tego były cztery małżeństwa. Są cztery małżeństwa. No i właśnie taka była sytuacja, że jak kolega przyprowadził Darka na którąś z prób śpiewu i Darek stanął i powiedział, że owszem, on może zagrać, ale on śpiewać tutaj nie będzie, żeby była jasność. A ja sobie pomyślałam, bo go wtedy pierwszy raz widziałam, mówię, ups, i przyszedł ledwo na pierwsze spotkanie, już stawia warunki, że on tutaj nie będzie śpiewał. Ale potem bardzo dziękowałam Panu Bogu, że też pokazał, jak on uzdalnia. Tak, że on wybiera i tych wybranych uzdalnia. I że czasami w tych naszych posługach na chwałę Bożą warto się nie bać, że Pan Bóg da te dary, którymi pragnie, żebyśmy potem posługiwali. I tutaj właśnie takim przykładem jest też Darek.
To ja rozumiem, że Pani też śpiewa, tak?
Tak, staram się śpiewać, chociaż czasami, jak to mój mąż mówi, bo ma słuch absolutny w porównaniu ze mną, to ja tak nie mam, ale jak umiem, tak śpiewam, pomagam mężowi, żebyśmy też razem czasami tą diakonię muzyczną mogli poprowadzić. Myślę, że jestem tutaj też trochę takim wsparciem.
No to może zapraszam, to może zaśpiewajcie Państwo razem z Marysią.
Ale czy już wszystko, Darek, jeśli chodzi o Twoją drogę muzyczną?
Zawsze możemy wrócić.
No, to był taki okres właśnie, że zacząłem grać te pieśni religijne i tak zapoznałem się z muzyką religijną, bo wcześniej to było zupełnie tak inaczej, inne tematy. Natomiast ten zespół Znak, taki, który tam istniał, to dosyć mocno wyrył się w moim życiu. I taki szlif zostawił, jeśli chodzi o tamten okres, ponieważ to zostało po prostu na długie lata. Z tym, że jak my zaczęliśmy już te studia nasze, jeździliśmy trochę do tego Dzierżoniowa, coraz mniej, że tak powiem, się udzielając. I długi później czas okres taki był, że odeszliśmy od grania, śpiewania, od zespołu, że tak powiem. To był taki czas praktycznie niedziałania, aż dopóki się odnaleźliśmy oboje w odnowie w Duchu Świętym, tam zaczęliśmy na nowo posługę i zaczęliśmy na nowo grać. Także to był taki okres długiego niedziałania po prostu.
No dobrze, że już teraz na nowo Państwo grają i śpiewają. Zapraszam.
Zawsze do mnie, ona zjawi się.
z przyjemnością wysłuchałam tej pieśni. Państwo, mam nadzieję, że też z wielką radością słuchaliśmy nie tylko melodii, ale i słów tej pieśni. A ona ma piękny tytuł. Marysiu, jaki?
Jest na świecie miłość.
I właśnie o tę miłość chciałam zapytać w dalszym ciągu pana Darka. Czy muzyka, czy śpiew rzeczywiście pozwala panu odkrywać tę wielką miłość? Mam tutaj na myśli Pana Boga, Maryję.
Tak, jest to na pewno odkrywcze takie, ponieważ no, są takie świadectwa, jak służyliśmy z ojcem świętej pamięci, ojcem Smułką, to ludzie często podchodzili i właśnie mówili, że ten śpiew jakoś ich porusza, że ich dotyka, że przemienia jakoś tak, że to było takie budujące i naprawdę podnoszące na duchu, że coś takiego miało miejsce i że ludzie tak to pozytywnie odbierali po prostu naszą posługę muzyczną, nasze granie, bo to też była tylko jedna gitara, przecież nie było więcej, tylko było sporo głosów, bo nas chyba 15 osób było śpiewających, więc to był taki no, zespół, który służył właśnie na głównie ojcu Andrzejowi.
Rozumiem. Ale Państwo do odnowy w Duchu Świętym, zresztą Ty też, Marysiu, należałaś do tego ruchu odnowy w Duchu Świętym.
No nadal należę.
I nadal należysz. A tu właśnie chciałam się zapytać, a jaka była Twoja droga do tego ruchu? Bo na początku chyba byłaś w innej wspólnocie. Czy od razu weszłaś do tej wspólnoty?
Nie, ja nigdy nie byłam w żadnej wspólnocie. Owszem, dużo czytałam, miałam dużą wiedzę religijną. Też pochodzę z domu, w którym rodzice mieli silną, głęboką wiarę. Tata prenumerował drodze, znak, było dużo książek religijnych. Dużo wiedzy miałam, natomiast jak to czasami się mówi, najdłuższa droga to jest droga od rozumu do serca. I dopiero jak wzięłam udział w pierwszym seminarium odnowy wiary w Duchu Świętym, w czasie pierwszej pielgrzymki na Jasną Górę, to doświadczyłam tej miłości Bożej, doświadczyłam tego, że Pan Bóg rzeczywiście nie tylko jest, nie tylko stworzył ten świat, ale opiekuje się mną i mogę być blisko Niego na każdy dzień. I to był taki punkt przełomowy. To było spotkanie z Jezusem, spotkanie z żywą osobą, która istnieje i z którą mogę budować relacje. I taka była moja droga do odnowy w Duchu Świętym. Potem trafiłam do wspólnoty, zaczęła się też posługa muzyczna, wróciłam do grania, ponieważ kiedyś zrobiłam studium organistowskie, grałam krótko, tam pół roku. Później praca mi nie pozwoliła i w odnowie w Duchu Świętym wróciłam do grania i do śpiewania.
Czyli muzyka. Pamiętam, że mieliśmy kiedyś taką audycję zresztą, o muzyce. Pamiętasz,
tak,
Marysiu?
Tak,
o
tak,
muzyce,
tak.
W jaki sposób muzyka też oddziałuje na człowieka. Okazuje się, że ona ma ogromny wpływ na nasze uczucia, emocje, ale wiara to coś więcej niż tylko muzyka i nasze odczucia. Czym jest wiara? Czym jest wiara dla każdego z Was? Czy można byłoby w ogóle odpowiedzieć na takie pytanie? Czym dla mnie jest wiara? Moim życiem? Tęsknotą?
Jeżeli ja bym mogła odpowiedzieć, jak tak się chwilę zastanowię, to tak chyba takiej definicji chyba nie ma. Natomiast nie ma też granicy między wiarą a życiem, między wiarą a pracą, między wiarą a rodziną, między wiarą a przyjaciółmi. Wiara to jest ta rzeczywistość, w której ja już żyję, tak? I ona całkowicie mnie przenika, a wiara dla mnie to jest moja relacja z Bogiem i to, że On jest dla mnie żywy, obecny, że On działa, że On jest i że wszystko, co robię, pragnę czynić dla Niego i z Nim przede wszystkim. I też nieustanne takie uświadamianie sobie, że wszystko, co mam i wszystko, co mogę zrobić, zależy od niego. I pamiętam, kiedy ja z kolei tak odnowiłam swoją wiarę właśnie poprzez ruch odnowy w Duchu Świętym, to przyszły mi takie słowa, pamiętam, bardzo mocno utkwiły w pamięci, że diabeł też wierzy i drży. Ja tak sobie pomyślałam, no Panie Jezu, może czasami to moja postawa też taka była, nie? Że ja zawsze wiedziałam, że Ty jesteś, że ja wierzyłam w to, że Ty jesteś, broniłam tej wiary, że Ty jesteś. No pytanie tylko, czy ja wierzyłam i ufałam Tobie, nie? I wtedy przyszła taka właśnie refleksja i od tamtej pory ta moja decyzja, że ja Jezu chcę, żeby moje życie było razem z Tobą, jak... Też mówi pewna pieśń, a oparta jest na słowie też Bożym, że żyje już nie ja, ale żyje we mnie Chrystus. To właśnie, żeby już nic nie było ze mnie w moim życiu, tylko wszystko, wszystkim był On. I dla mnie to jest właśnie wiara.
To jest wspaniałe to, co Pani mówi, ale życie nie jest takie proste na co dzień, bo są kłopoty, zresztą słuchacze też mają tego świadomość, że spotykają nas różne trudne rzeczy. Czasami podejmujemy decyzje, które nie do końca są właściwe, a później są konsekwencje tych decyzji. I wtedy trudno tak powiedzieć, albo się zapytać, gdzie w tym wszystkim jest Bóg, Panie Dariuszu.
Dla mnie to też jest taka, Renia tu dobrze zauważyła, nie ma granicy między wiarą a życiem. Te trudności się zdarzają, one są takie, ale zawsze to odnoszę do tego na takiej zasadzie, co by zrobił Pan Jezus, gdyby był w tym moim miejscu właśnie, czy ja tak postępuję też jakby jak Pan Jezus właśnie. I to pozwala mi wiele takich problemów rozwiązać. Tak wydaje mi się, że to w Boży sposób po prostu, że to jest za jakimś natchnieniem takim Bożym, że ten wybór mój jest właściwy. To mi tak pomaga.
Ja myślę, że też uczciwe dla naszych słuchaczy jest, żeby dodać, że my też nie jesteśmy pozbawieni emocji, też nie jesteśmy pozbawieni wzruszeń tych wzruszeń smutku, jak i radości. I są takie chwile oczywiście, że płyną łzy, że są rozterki gdzieś wewnętrzne, ale chociażby takie świadectwo, był taki moment, kiedy Darek leżał na przykład w 4 szpitalach pod rząd i no, ze zdrowiem były różne trudności i to takie na tyle poważne, że one niepokoiły i budziły w sercu lęk. I kiedy wołałam do Boga i pytałam Go, o co chodzi z tym doświadczeniem w naszym życiu, i Bóg mi powiedział, ja go uleczę, mówi Pan. I chociaż wszystkie znaki na niebie wskazywały na zupełnie co innego, ja się tych słów bardzo mocno chwyciłam. I dla mnie to jest właśnie wiara, że mogę być przed Bogiem autentyczna, mogę być ta słaba, wzruszająca się ze łzami w oczach czasami, ale z tą wiarą właśnie, że nad tym wszystkim jest Bóg, że On właśnie w takich chwilach trzyma mnie za rękę.
Tak, Marciu, myśmy mieli ostatnią audycję o Edycie Stein, prawda? I Ty powiedziałaś takie bardzo znamienne zdanie, jak to przyjaciel Edyty poszedł do małżeństwa. Proszę, powiedz to. Jak się dowiedziała ta kobieta o tym, że jej mąż zginął na wojnie, prawda?
Tak, Edyta Stein była wtedy pod wielkim wrażeniem postawy tej wdowy, która straciła męża, ponieważ spodziewała się, że zostanie ją załamaną, a okazało się, że właśnie wiara pozwoliła jej na takie przyjęcie, no nie z radością, ale pogodne i z zaufaniem, że Bóg wie, co czyni. I był to duży taki krok Edyty Stein w kierunku wiary.
Tak, jak ta wdowa dowiedziała się, że, znaczy ta kobieta dowiedziała się, że jej mąż nie żyje, to odpowiedziała, taka była widocznie wola Boża, tak?
Tak, no ja myślę, że w ogóle jeśli chodzi o wiarę, to tutaj widać różnicę w stosunku do śmierci. Po ponieważ jeśli ktoś nie wierzy w Boga, to dla niego śmierć jest końcem wszystkiego. Jeśli ktoś wierzy, to wierzy, że życie się nie kończy, tylko się zmienia. I to mi się wydaje, że to jest zupełnie inna perspektywa i inne patrzenie na różne doświadczenia. Oczywiście można to widzieć teoretycznie, jeśli przyjdzie realne doświadczenie, wiadomo, w grę wchodzą emocje i to nie jest takie proste całkiem, ale wydaje mi się, że jednak to jest zupełnie inna perspektywa.
I właśnie wydaje mi się, że w tych trudnych sytuacjach, w sytuacjach, w których wydawałoby się, że jesteśmy bez wyjścia, to wtedy sprawdza się jakby ta nasza wiara, gdzie my mamy ufność, prawda? Czy pokładamy ją w ludziach, czy w danej okoliczności, czy po prostu pokładamy ją rzeczywiście w Panu Bogu. I wierzymy, że cokolwiek się stanie, to będzie to Jego wola, a On wie najlepiej, co w danej sytuacji, co nawet w przyszłości jest dla nas najlepsze. Jest to trudne, ale jest to chyba jedyna prawda i jedyna droga, abyśmy mogli przeżyć to życie zgodnie z własnym sumieniem, zgodnie z tymi przekazaniami może, jak bym powiedziała, Bożymi, prawda? I później patrząc w lustro pod koniec życia możemy sobie powiedzieć, że przeżyłam to życie tak jak umiałam, ale uczciwie. I tak jak powiedział to święty Paweł, że dokończyłem biegu, bieg ukończyłem, tak?
Mi się wydaje, że przede wszystkim pokładamy nadzieję w miłosierdziu Boga, który zna nasze słabości, ale którego miłość jest większa niż nasze grzechy i to jest źródło naszej nadziei.
A myślę, że jeszcze warto też dodać, że wiara, przynajmniej też dla mnie, ma też taki wymiar bardzo tu i teraz, czyli ja wierzę, że tak jak Jezus, który żył 2000 lat temu i On działał, uzdrawiał, wskrzeszał ludzi, dawał im nowe życie, ludzie przy Nim zmieniali się, uwalniał ludzi od złych demonów, tak samo dzisiaj Jezus również działa. I dla mnie wiara to jest również wiara w to właśnie, że Jezus jest żywy i obecny i On dzisiaj też dokonuje tych cudów. I myśląc o tych cudach, oczywiście cud uzdrowienia namacalne jest pewnie dla chorych ludzi bardzo istotnym wydarzeniem w ich życiu, ale też cudów właśnie nawrócenia i takiego nawrócenia po spotkaniu z Jezusem. I wierzę, że też możemy o to wołać dzisiaj do Jezusa, tak jak wołali ci, którzy Jezusa mogli poznać, kiedy żył tu na ziemi. I dzisiaj im większa wiara, tym właśnie więcej cudów Jezus może w naszym życiu dokonać. Więc też warto wołać, nawet jeżeli gdzieś tam w życiu się pogubiliśmy, jeżeli do tej pory nasze życie wyglądało może nie tak, jak Pan Bóg by chciał, żeby ono wyglądało. Może czasami nawet doświadczamy konsekwencji naszych złych wyborów w życiu, to Bóg wszystko może zmienić i On może uczynić wszystko nowe. I dlatego też jakby warto prosić właśnie o taką łaskę wiary.
To może znacie Państwo jakąś pieśń na ten temat o wierze, o nadziei, o miłosierdziu Bożym. Chętnie posłuchamy.
Ja wierzę, że to Jezus, wierzę, że On Synem Boga jest. On z nami powstał, aby żyć i za cenę śmierci życie dał. Wierzę, że jest tu teraz, On tu teraz jest, stoi pośród nas. Powstałeś, aby
Wysłuchaliśmy z przyjemnością kolejną pieśń, tym razem o tym, że Jezus Chrystus jest, żyje i jest pośród nas. I to jest, proszę Państwa, jedna z najwspanialszych wiadomości, które możemy usłyszeć. Najlepszy news na świecie. Ale chciałam się zapytać, bo wiem, że pani Renata została wybrana jako świecki koordynator odnowy w Duchu Świętym Archidiecezji Wrocławskiej. Bardzo to dumnie brzmi, ale czy może nam pani wyjaśnić, co wynika z tej wielkiej, wspaniałej nazwy?
Tak, to prawda. Jak tak na pierwszy rzut oka i jak się słyszy, to koordynator wydaje się, że to jest jakaś bardzo, bardzo ważna funkcja i wybrana. Ale myślę, że wielu koordynatorów ma jednak taką wizję i wierzę, że może i wszyscy, że jednak koordynowanie to jest wielka służba. I tak naprawdę tak postrzegam tą funkcję, którą dziś Pan Bóg zaplanował mi dać. Więc koordynator, jak trochę taka sama nazwa mówi, jak o czym świadczy ten wyraz, koordynowanie jest posługą na rzecz wszystkich wspólnot, które są wspólnotami odnowy w Duchu Świętym naszej archidiecezji i stwierdziły, że fajnie jest być w łączności, razem, w jedności, żeby mimo różnorodności, jaka jest w naszych wspólnotach, bo każda wspólnota jest inna, każda wspólnota ma nieco inny charyzmat, ale ta wspólna rzeczywistość właśnie bycia wspólnotą odnowy w Duchu Świętym nas łączy i koordynacja jest właśnie takim miejscem, gdzie możemy wymieniać się naszym doświadczeniem przebywania w Duchu Świętym, możemy wymieniać się doświadczeniem ewangelizacji, doświadczeniem używania, posługiwania darami, którymi nas Pan Bóg obdarza, więc jakby chyba to jest takie kluczowe i najważniejsze i pragnienie, jakie w moim sercu jest, to realizacja właśnie takiego głównego zadania, jakie stoi przed koordynatorem, aby był takim widocznym znakiem właśnie jedności wspólnot odnowy w Duchu Świętym naszej diecezji. Oczywiście do tych zadań, na te zadania koordynatora składają się jeszcze zadania takie, jak chociażby pozostawanie w łączności z biskupem diecezjalnym, tak żeby realizować jego też zalecenia dotyczące różnego rodzaju form istnienia, działania wspólnot odnowy w Duchu Świętym. Też troszczenie się o to, aby wspólnoty odnowy w Duchu Świętym były wierne nauce Kościoła, aby to był taki ośrodek jedności i tak naprawdę koordynacji, żeby koordynator właśnie czuwa też nad tym, żeby wszystkie wspólnoty tą jedność chciały budować, zachęca do tego i daje też taką możliwość do tego, żeby robić coś razem wspólnie. No i oczywiście jest odpowiedzialny za reprezentowanie diecezji przed Krajowym Zespołem Koordynatorów, ale również jakby w drugą stronę, czy swoim wspólnotą może przekazywać też to, co Krajowy Zespół Koordynacji przekazuje, co jest dla niego ważne i co, czym może się podzielić ze wspólnotami w danej diecezji.
To bardzo odpowiedzialna taka praca. Czy koordynator też organizuje spotkania wszystkich wspólnot odnowy w Duchu Świętym przynajmniej raz do roku, żeby się wszystkie wspólnoty spotkały, połączyły i na przykład, no nie wiem, czy wspólna modlitwa wtedy, czy dni skupienia, czy coś takiego jest?
Takim najważniejszym wydarzeniem dla wszystkich wspólnot właśnie w diecezji jest Dzień Jedności, który przypada zawsze przed świętem Chrystusa Króla w listopadzie. I to jest taki dzień, w którym właśnie po pierwsze chcemy prosić o tą jedność, ale też chcemy dzielić się tą radością z tej jedności. To jest taki dzień przede wszystkim modlitwy, spotkania na Eucharystii, ale też konferencji. No i jak to na takich spotkaniach bywa i co jest też bardzo istotne, budowania relacji między wspólnotami, żebyśmy się też znali i wtedy też inaczej możemy inaczej, lepiej, chętniej różne dzieła podejmować wspólnie razem. No i też jest to takie miejsce, w którym jakby możemy też naładować nasze akumulatory serca, myśli, pragnień, że jest nas tak wielu, którzy kochamy Jezusa.
Są też świadectwa na pewno.
Tak, i możemy się podzielić właśnie doświadczeniem Jezusa w naszym życiu właśnie dzięki tym świadectwom.
A czy dużo jest takich wspólnot odnowy w Duchu Świętym w archidiecezji wrocławskiej?
Na dzień dzisiejszy jest 37 wspólnot.
Także. A pani do jakiej wspólnoty? Rozumiem, że też należy.
Tak, ja też należę do wspólnoty Jezusa Miłosiernego w Kiełczowie, bo jak sama nazwa mówi, archidiecezji wrocławskiej, więc jest to Wrocław i okolice, które należą też do diecezji. No i właśnie tam tak naprawdę rozpoczęła nasza droga w odnowie w Duchu Świętym, bo właśnie ta wspólnota zachęciła nas do tego, żeby formować się dalej i żyć właśnie we wspólnocie w odnowie w Duchu Świętym.
Pani Darku, a czy każdy może przystąpić do tej wspólnoty? Czy to są tylko wybrani ludzie, czy tylko nieskazitelni ludzie, ci, którzy zawsze tacy byli prawi, że tak powiem? Czy może każdy przyjść?
Wspólnota jest otwarta i zachęca zawsze każdego, żeby tam się do nas dołączył. Razem też się ubogacał i razem wzrastał w wierze.
Rozumiem.
Nie, ja myślę, że trzeba tutaj dodać, że ani my też nie jesteśmy nieskazitelni, bo też mamy swoje słabości, ale właśnie to jest takie miejsce specjalne, właśnie takie wyjątkowe dla tych, którzy też są właśnie słabi, bo wspólnota pozwala, bardzo mi się to powiedzenie podoba i dlatego tak chętnie się chciałabym z Państwem podzielić, bo wspólnota pozwala nam ociosywać te nasze kanty, czyli to tak jakbyśmy wrzucili takie kanciaste kamienie do takiego jednego naczynia i nim potrząsnęli, to te kanty by się tak oszlifowały jedne o drugie. I właśnie wspólnota jest takim miejscem, które pomaga we wzrastaniu i jakby likwidowaniu tych naszych różnych ludzkich ułomności.
Czasami to bywa chyba bolesne.
Tak, to bywa czasami bolesne, zwłaszcza jak do czegoś się przyzwyczailiśmy i czegoś nie chcemy oddać. Ale właśnie we wspólnocie jest łatwiej, bo wtedy nie walczy się z tymi słabościami samemu, tylko jest ta moc płynąca ze wsparcia tych, którzy mają doświadczenie, mogą pomóc, mogą przejść przez trudy razem. To trochę tak jak się weźmie cieniutką gałązkę, to się bardzo łatwo ją złamie, ale jak się weźmie już 30 takich cieniutkich gałązek, to już będzie trudniej je złamać i wspólnota właśnie pomaga, żeby się nie złamać.
Dziękuję. Marysiu, ty byłaś poprzednio koordynatorem.
Tak, ja pełniłam tę funkcję przez dwie poprzednie kadencje.
Czyli ile? 8 lat?
8 lat, tak. Mhm. Cieszę się, że mam taką następczynię. No to było bardzo ciekawe doświadczenie. Poznałam mnóstwo ludzi. No też to była też taka konfrontacja ze sobą. Ja w ogóle mam taką teorię, że jeśli Pan Bóg powierza jakąś funkcję, to oczywiście no, zależy mu na tym, co my robimy, ale tak naprawdę to chodzi mu o nas. Chodzi mu o to, że to jest nasza droga do tego, żeby być bliżej Niego. I tak do tego podchodzę. Teraz pełnię trochę inną funkcję, ponieważ papież Franciszek w 2017 roku, kiedy był złoty jubileusz katolickiej odnowy charyzmatycznej, zaproponował, żeby powstało jedno takie międzynarodowe ciało, które by koordynowało wszystkie ruchy charyzmatyczne, ponieważ odnowa w Duchu Świętym to jest jeden z nurtów charyzmatycznych. Są szkoły nowej ewangelizacji, są takie posługi jak Alfa I papież Franciszek doprowadził do tego, że powstało takie ciało, które się nazywa Charis International. I powstały też oddziały w poszczególnych krajach. I mam ten zaszczyt, że razem z księdzem Arturem Protapelukiem reprezentujemy właśnie odnowę w Duchu Świętym w Charis Polska. Oprócz tego tam są szkoły nowej ewangelizacji, jest Ruch Światło Życie, też są przedstawiciele forum wspólnot ewangelizacyjnych, przedstawiciele wspólnot międzynarodowych mających swoje reprezentacje w Polsce. Są też przedstawiciele młodych.
A takie pytanie mam do Was wszystkich. Czy moglibyście odpowiedzieć mi na takie pytanie? Czym tak naprawdę różni się na przykład wspólnota odnowy w Duchu Świętym od innych wspólnot? Czy jest jakaś różnica, czy tylko jest różnica w nazwie?
No, wydaje mi się, że jest. Myślę, że cel mamy jako wspólnoty wszyscy taki sam. Uwielbiać Boga i zrobić wszystko, żeby Jezus był bardziej znany i bardziej kochany. Natomiast każda wspólnota ma swoją pewną tożsamość, tak? I taką tożsamością odnowy w Duchu Świętym jest modlitwa charyzmatyczna, jest ewangelizacja.
Ale czy mogłaby nam Pani wytłumaczyć, bo nie wiem do końca, czy słuchacze wiedzą, co to znaczy modlitwa charyzmatyczna, bo to takie jest dosyć trudne słowo. Charyzmat, modlitwa charyzmatyczna. Wiele tutaj padło takich słów, ale słuchacz, który pierwszy raz to usłyszał takie słowo, nie bardzo chyba wie, o co chodzi. Czy możemy to wytłumaczyć?
No to właśnie, to jest chociażby przykład na to, że jak już się żyje tą tożsamością, to już się wydaje, że wszyscy to rozumieją i tak samo to czują i wiedzą. Więc jakby tak wyjaśniając, można powiedzieć, że najczęściej w naszej religijności spotykamy się z modlitwami skierowanymi do Boga, które są wyuczone przez nas, przez naszych rodziców, są znane wszystkim, każdy zna słowa tych modlitw i one są oczywiście piękne i bardzo ważne i też dotykają serca. Natomiast jakby tą tożsamością odnowy jest modlitwa charyzmatyczna, jest to taka modlitwa, która korzysta z wielu darów, które Pan Bóg udziela ludziom, darów właśnie prowadzenia modlitwy, animacji modlitwy, modlitwy chociażby językami, która płynie prosto z serca. To jest modlitwa, której się nie da powtórzyć. Ona po prostu, Duch Święty tak się modli w nas, że swoimi słowami uwielbiamy Boga tu i teraz i to jest taka modlitwa, którą każdy ma swoją inną, a jednocześnie wszyscy razem stając do tej modlitwy, tak Duch Święty sprawia, że ona jest taka jednością, jest pełnią, więc jest pełna ekspresji też, tak, że jest czasami wolna, ona się rozwija, a czasami jest bardzo ekspresyjna, radosna, wyśpiewująca Bogu chwałę, a kiedy już właśnie zabraknie takich ludzkich słów, a już się tak bardzo rozpala serce do modlitwy, często Pan Bóg obdarza darem modlitwy językami i wtedy nie skupiamy się już na słowach, tylko na tym, żeby właśnie i umysłem, i sercem, i słowami, i ciałem, bo często tej modlitwie towarzyszy nawet taniec, taniec z flagami, żeby Bóg był właśnie tu i teraz uwielbiony i możemy Mu oddawać wtedy chwałę.
Ale czy to nie są tylko czasami emocje?
Pewnie każdy ma swoją drogę też do tego, żeby w tej modlitwie również wzrastać. I Pan Bóg zawsze buduje na naturze. I nasza natura też się składa z emocji. Oczywiście błędem jest, gdybyśmy budowali tylko na emocjach, bo emocje są i mijają. Natomiast to, co trwałe i co zostaje w naszym sercu, to jest prawdziwe. I myślę, że emocje mogą pomóc przeżyć to spotkanie z Jezusem. Natomiast one nie są najważniejsze.
Rozumiem. Rozumiem też, że na takich spotkaniach modlitewnych wspólnoty czytane jest Pismo Święte.
O tak, to jest...
I rozważanie Słowa Bożego, tak? Czy to jest pod kierownictwem na przykład no, księży, czy zakonników, czy to sami świeccy ludzie rozważają to Słowo?
Myślę, że w różnych wspólnotach jest różnie i też myślę, że w różnych czasookresach są różne możliwości. Taką idealną rzeczywistością działania wspólnoty, spotykania się wspólnoty jest rzeczywistość, w której oczywiście są świeccy, jest kapłan, który odpowiada za tą wspólnotę i pomaga też jej we wzroście każdego członka osobistym, jak i całej wspólnoty. I jak też wtedy jest to też takie piękne, że ten kapłan jakby wykształcony teologicznie przy modlitwie Słowem Bożym też może nas wesprzeć, zinterpretować właściwie Słowo Boże. Natomiast spotkanie z Bogiem, z Jego Słowie jest kluczowym elementem życia każdego członka wspólnoty. I tak jak Eucharystia z jednej strony, tak modlitwa osobista i osobiste spotkanie z Bogiem w Słowie Bożym i poznawanie Boga poprzez Jego Słowo jest takim fundamentem.
Rozumiem. Myślę, że nasza audycja pozwoliła wyjaśnić wszystkim słuchaczom, co to jest odnowa w Duchu Świętym, jak wyglądają wspólnoty, jak wygląda mniej więcej struktura tych wspólnot, jak wygląda modlitwa i może jedno słowo zachęty, tak na koniec mniej więcej tego tematu, co by Państwo chcieli powiedzieć, żeby zachęcić słuchaczy, żeby właśnie brali może to takie słowo, brali udział to niekoniecznie, ale żeby pogłębiali swoją wiarę i miłość do Jezusa, właśnie jakby wchodząc w strukturę wspólnot odnowy w Duchu Świętym. Co byście, jakie byście słowa użyli, żeby zachęcić słuchaczy, szczególnie chyba ludzi młodych, aczkolwiek nie tylko młodych, bo zrozumiałam, że ta wspólnota jest otwarta wiekowo dla wszystkich, tak? Jakie to by miało być zdanie kluczowe, zachęcające?
Tak, to bardzo ważne, co Pani powiedziała, że żeby też wybrzmiało, że to jest wspólnota dla wszystkich i również bardzo dla młodych. I są wspólnoty odnowy w Duchu Świętym właśnie dzieci, młodzieży i fantastycznym przeżyciem jest modlitwa z nimi i kiedy to oni modlą się nad dorosłymi i jak widać, jak wielkie Pan Bóg dary i charyzmaty składa w ich serca. Ja myślę, że ja powiem, co mnie na przykład bardzo, bardzo zachęciło do tego, żeby być we wspólnocie odnowy w Duchu Świętym, to właśnie to doświadczenie żywej wiary i ta autentyczność ludzi, którzy doświadczyli tej bliskości z Jezusem i relacji z Nim, że oni całym sobą, nie mówiąc o Jezusie, dają świadectwo. I pamiętam, że święty Franciszek właśnie tak mówił, żeby nasze świadectwo właśnie polegało na tym, żeby nie mówić o Bogu, tylko żeby ludzie patrząc na nas pytali, dlaczego ty taki jesteś, nie? Skąd to ci się bierze? I żebyśmy wtedy mogli właśnie wskazać na Jezusa. I to, że ludzie, którzy są we wspólnocie odnowy w Duchu Świętym, przeżywają swoją wiarę właśnie bardzo tak autentycznie, i to doświadczenie bliskości Jezusa całkowicie zmienia życie i pomaga być naprawdę szczęśliwym.
Marysiu?
Ja chciałabym zachęcić słuchaczy, jeśli macie taką możliwość, żeby wziąć udział w seminarium odnowy wiary, czy odnowy w Duchu Świętym, czy życia w Duchu Świętym, różne są nazwy, albo w kursie Alfa, albo w jakimś innym wydarzeniu ewangelizacyjnym, to naprawdę warto to zrobić, ponieważ Duch Święty zmieni wasze życie zupełnie i będziecie widzieli wielkie owoce tego.
Panie Darku, męskie słowo, zachęty.
We wspólnotach działają rozliczne diakonie, więc można tam każdy odnaleźć swoje miejsce, swoją taką realizację siebie. Może tam w różny sposób po prostu poznawać i udzielać i służyć po prostu Panu Bogu. Albo to jest diakonia muzyczna, albo to jest diakonia modlitwy, albo to jest diakonia osłonowa. No tych diakonii jest naprawdę sporo i warto się zapoznać z tym ruchem, żeby wybrać coś dla siebie. Zawsze można się tam odnaleźć.
Każdy może realizować też swoje jakieś umiejętności w tych wspólnotach, prawda?
Tak, może się rozwijać właśnie w tych diakoniach, może się rozwijać osobiście i wzrastać w wierze i osobiście się też rozwijać właśnie.
I służyć innym, bo wiem, że są takie diakonie, które posługują chorym na przykład, albo pomagają ludziom, którzy to są tak zwane te diakonie charytatywne.
Tak, w więzieniach posługują.
Czyli właściwie każda osoba, jak już wcześniej powiedzieliśmy, może odnaleźć swoje miejsce. Czyli na koniec naszej audycji, aczkolwiek nie na koniec może, na koniec dzisiejszego tematu możemy powiedzieć, że kto ma tylko siły, chęci, pragnienie poznania Pana Jezusa, niech idzie do wspólnot odnowy w Duchu Świętym, a tam odnajdzie swoje miejsce. Dobrze, to ja może na tym byśmy skończyli ten temat, ale proszę Państwa, naturalnie proszę nie odchodzić od swoich laptopów, telefonów czy też komputerów. Proszę dalej nas słuchać, a ja zapraszam Państwa do modlitwy, do modlitwy różańcowej. Dzisiaj będziemy rozważać, jakie tajemnice może nasi goście nam podpowiedzą.
Radosne.
Gdzie Ty jesteś?